Dzisiaj będziemy rozmawiać trochę o historii. Nie wiem, czy słuchaliście moich poprzednich podcastów o historii Polski, ale jeśli nie, to koniecznie ich posłuchajcie, bo w tych podcastach jest ciąg dalszy, to znaczy zaczynałam te podcasty od początku, od powstania Polski, a teraz jesteśmy już na XIV wieku. Także koniecznie posłuchajcie tamtych wcześniejszych podcastów, jeśli jeszcze ich nie słuchaliście. Wstawiam Wam link do playlisty, do tych właśnie filmików o historii Polski. Utworzyłam już z tego playlistę, mam nadzieję, że będziemy powiększać te podcasty o historii Polski i mam nadzieję, że cały czas Was interesują. Ale mam nadzieję, że tak, bo nie wiem jak Was, ale mnie bardziej interesuje ta bardziej współczesna historia, więc im dalej idziemy, tym bardziej ja jestem zainteresowana tym tematem. A jeśli jeszcze mnie nie znacie, to mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast również, tak jak słyszycie, dla osób, które uczą się języka polskiego. Transkrypcje i ćwiczenia do tego podcastu znajdziecie na moim Patreonie. Tam publikuję transkrypcje i ćwiczenia, ale tam dzieje się też o wiele, wiele więcej, bo mamy tam spotkania online, spotkania czasem też offline, jeśli jestem w Warszawie. Mamy grupę na WhatsAppie, więc sobie tam rozmawiamy, piszemy ze sobą, więc koniecznie zajrzyj na Patreona, jeśli Cię to interesuje. Zanim zacznę ten kolejny odcinek o historii Polski, to chciałam Ciebie zapytać, czy interesuje Cię historia, czy lubisz historię i jeśli tak, to jaką epokę, jaki czas w historii lubisz najbardziej? Jestem bardzo, bardzo ciekawa, więc koniecznie napisz to w komentarzu. To też świetna praktyka z polskiego, żeby pisać komentarze, więc koniecznie, żeby poćwiczyć trochę polski, napisz komentarz, a ja postaram się Ci odpowiedzieć. No i to też swoją drogą dobre wsparcie dla kanału i dla zdobywania zasięgu, więc jeśli mogę prosić Cię o komentarz i o polubienie tego filmiku, no i oczywiście o subskrypcję, jeśli jeszcze nie zasubskrybowałaś, nie zasubskrybowałeś tego kanału, to będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli to zrobisz. Przypomnę Wam tylko, że ostatnio rozmawialiśmy o Kazimierzu Wielkim, bardzo, bardzo ważnym władcy, ważnym królu w historii Polski i zatrzymaliśmy się na 1370 roku, więc na śmierci Kazimierza Wielkiego. Mówiłam Wam już w tamtym podcaście, a przynajmniej z tego co pamiętam, to tak mówiłam, że Kazimierz Wielki nie pozostawił po sobie żadnego męskiego potomka. Potomek to jest nasze dziecko, ktoś kogo zostawiamy po sobie. Więc Kazimierz Wielki nie miał syna. Mimo, że miał kilka żon, to nie miał z tych związków żadnego syna. Oczywiście kraj przygotowywał się do tej sytuacji, bo było już wiadomo, że Kazimierz nie ma żadnego potomka męskiego. Dlatego Polska zawarła pewien układ z Węgrami. Nie wiem, czy pamiętacie i czy o tym Wam wspominałam ostatnio, ale Kazimierz Wielki miał siostrę Elżbietę, która wyszła za mąż za króla Węgier, za Karola Roberta. Oni z kolei mieli syna, który był królem Węgier po śmierci Karola Roberta. Miał on na imię Ludwik. I nasze kraje, Polska i Węgry, zawarły między sobą taki układ, że jeśli ewentualnie nie byłoby faktycznie tego męskiego potomka Kazimierza Wielkiego, to tron w Polsce obejmie Ludwik. Ludwika w Polsce nazywamy Ludwikiem Andegaweńskim od jego dynastii, albo nazywamy go też Ludwikiem Węgierskim z kraju, z którego pochodził. A tak zupełnie na marginesie, jeśli chodzi o polską gramatykę, pamiętajcie, że mówimy, że jedziemy na Węgry i jesteśmy na Węgrzech. Węgry to jeden z tych krajów, z którymi używamy przyimka na, kiedy mówimy, że tam jesteśmy i że tam jedziemy. Niektórzy dzisiaj mówią i sprzeczają się, że tak nie powinno być, że nie powinniśmy traktować tych krajów jako regiony, no bo oczywiście z tego to właśnie wynika, że niektóre kraje, jakiś ich fragment często był częścią Polski i dlatego mówimy na przykład o Litwie tak mówimy, ale oczywiście pamiętajcie, że Polacy nigdy nie mają na myśli tego, że jakoś te kraje traktujemy jako regiony. Tak naprawdę w codziennym języku, kiedy używamy przyimka na, to mówimy to nieświadomie i nie zdajemy sobie z tego sprawy, że kiedyś były jakoś te tereny zależne od Polski, czy wchodziły w skład Polski. W ogóle nie myślimy o tym, kiedy to mówimy. Język się cały czas zmienia, więc prawdopodobnie i te formy się zmienią, ale już tak się na tyle utrwaliły w języku polskim, że nie macie się co nimi przejmować, jeśli jesteście z tych krajów, bo Polacy absolutnie nie chcą wam przez to powiedzieć, że wasz kraj powinien znaleźć się w Polsce. Węgry oczywiście nie wchodziły nigdy w skład Polski, ale stosunki polsko-węgierskie były bardzo dobre, więc historycy myślą, że to ze względu na to mówimy dzisiaj na Węgrzech i na Węgry. Kiedyś zresztą nagrałam filmik na ten temat o Ukrainie właśnie i mówiłam też o innych krajach, więc jeśli was to interesuje, to koniecznie obejrzyjcie sobie ten filmik. Dla tych z was, którzy słuchają tego podcastu na YouTubie, to wstawiam tutaj link do tego filmiku. A wracając do Ludwika Andegaweńskiego albo Ludwika Węgierskiego. Na Węgrzech Ludwik jest znany jako wielki, bo uchodzi za jednego z najwybitniejszych władców. Prowadził tam liczne wojny, liczne działania dyplomatyczne i zrobił dla kraju bardzo dużo. Dbał też o rozwój Węgier. A co z Polską? Na pewno nie określamy jego rządów jako wybitnych, a to z bardzo prostej przyczyny. Ludwika po prostu nie było w naszym kraju. Rządy tutaj sprawowała jako regentka jego matka, czyli siostra Kazimierza Elżbieta. Ludwika fizycznie nie było w kraju, bo oczywiście nie mógł być w dwóch miejscach jednocześnie. Nie chciał też za bardzo mieszać się w polskie sprawy i bardzo dużo zostawiał właśnie tym możnowładcom, czyli tym bogatym ludziom w kraju. I to niestety nie wzmacniało państwa. Jego rządy w Polsce nie trwały długo, bo król Ludwik Węgierski, czy Ludwik Andegaweński, zmarł w 1382 roku. On też, tak jak Kazimierz, nie pozostawił po sobie żadnego męskiego potomka, ale zabezpieczył się przed tym, miał 3 córki i nadał szlachcie pewien przywilej, który zmniejszał ich podatki, dzięki czemu szlachta zgodziła się na to, żeby tron odziedziczyły jego córki. Więc zapewnił, możemy powiedzieć, zapewnił swoim córkom koronę, zapewnił swoim córkom tron. Zapewnić to po polsku jak zagwarantować coś komuś. Więc po śmierci Ludwika mieliśmy królową Polski i została nią jego najmłodsza córka Jadwiga. A właściwie możemy powiedzieć, że był to król, bo została ona koronowana na króla Polski. Od niej i od jej małżeństwa z Władysławem Jagiełłą, księciem litewskim, zaczęła się trochę nowa epoka, można powiedzieć, w historii Polski, bo zaczęli oni nową dynastię. Dynastię Jagiellonów. Wcześniej mieliśmy dynastię Piastów, od początku tak naprawdę, od Mieszka I, władcy Polski, a teraz już mamy dynastię Jagiellonów. Oczywiście w międzyczasie była też dynastia Andegawenów, bo Ludwik nie był ani z dynastii Piastów, ani z dynastii Jagiellonów. Mimo że początek rządów Jadwigi nie zapowiadał się aż tak obiecująco, bo Jadwiga w chwili wstępowania na tron Polski miała tylko 10 lat. Była jeszcze dzieckiem, co prawda już zaręczonym dzieckiem, z księciem Wilhelmem, którego podobno kochała, czy jeśli można tak powiedzieć, w takim wieku, ale podobał jej się. Na pewno i bardzo żałowała, że te zaręczyny trzeba zerwać i że każą jej teraz jako królowej, czy jako królowi właściwie Polski wyjść za mąż za Władysława Jagiełłę, który był znacznie starszy od niej. On w chwili ślubu miał już 30 lat, a ona tylko 10. Ten związek był potrzebny Polsce, a jeszcze bardziej Litwie. Polsce dlatego, żeby zapewnić sobie bezpieczną granicę, a Litwie dlatego, żeby przyjąć chrzest, bo dzięki temu małżeństwu Władysław Jagiełło przyjął chrzest i Litwa stała się krajem katolickim, krajem chrześcijańskim. Jadwiga Andegaweńska była jedyną kobietą na polskim tronie i była bardzo ważną kobietą w historii Polski. Zresztą jest też świętą w kościele katolickim i patronką Polaków. Została kanonizowana przez Jana Pawła II, czyli polskiego papieża, w 1997 roku. Nazywamy ją po polsku często Królową Jadwigą, więc Jadwiga Andegaweńska albo Królowa Jadwiga, chociaż faktycznie była królem, miała status króla. Mówi się, że była ona piękna, pobożna, czyli modliła się i była też podobno bardzo mądra. Znała języki obce i też bardzo dbała o kultywowanie religii. Bardzo dbała o to, żeby właśnie na Litwie, czyli w kraju jej męża, w kraju, z którym połączyła się Polska, żeby tam to chrześcijaństwo faktycznie zaistniało. Zadbała nawet o edukację dla przyszłych litewskich księży. A no właśnie, tak na marginesie, mamy dwa bardzo podobne słowa, to znaczy niepodobne, ale ich deklinacja jest dosyć podobna. Ksiądz, czyli osoba, która pracuje w kościele, i książę, czyli osoba, która może będzie królem na przykład, jest z rodziny królewskiej. Ksiądz, jaką ma deklinację? Nie ma księdza, dopełniacz. Widzę księdza, biernik, dzięki temu księdzu, celownik, narzędnik z tym księdzem i miejscownik o tym księdzu. Natomiast książę, dopełniacz to nie ma księcia, biernik to widzę księcia, celownik to dzięki temu księciu, narzędnik to z tym księciem, a miejscownik o tym księciu. No a liczba mnoga jest już w ogóle podobna, bo liczba mnoga od słowa ksiądz to księża, a od słowa książę to książęta. A wracając do Jadwigi, co jeszcze zrobiła dla Polski? Zadbała o to, żeby odnowić Akademię Krakowską. Dlatego Akademia Krakowska dzisiaj nazywa się Uniwersytet Jagielloński, właśnie od dynastii Jagiellonów. To dzięki niej został tam otwarty Wydział Teologiczny, bo tak jak już mówiłam, Jadwiga bardzo dbała o ewangelizację na ziemiach polskich i litewskich. Niestety zmarła bardzo młodo, bo miała tylko 25 lat w chwili śmierci. Zmarła z powodu powikłań poporodowych, więc różnych problemów po swoim porodzie, kiedy urodziła córkę. Niestety córka też zmarła po porodzie. Władysław Jagiełło miał jeszcze potem 3 żony, ale podobno tak bardzo kochał Jadwigę, że do końca nosił pierścień, który dostał od niej. Jagiełło panował do 1434 roku i historycy uważają go dzisiaj za jednego z najlepszych polskich władców. Co takiego zrobił Władysław? Przede wszystkim wzmocnił Polskę na arenie międzynarodowej. I zakończył odwieczny chyba spór Polski z Krzyżakami, bo wygrał wielką bitwę pod Grunwaldem, która miała miejsce w 1410 roku. Jeśli nie widzieliście kiedyś jeszcze obrazu Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki, to koniecznie go zobaczcie, jest w Muzeum Narodowym w Warszawie i myślę, że ten obraz właśnie pokazuje, czym jest ta bitwa w świadomości Polaków, bo jest to chyba jedna z najważniejszych bitw, o których się mówi w historii Polski i która miała bardzo ważny skutek, bo dzięki właśnie tej bitwie, dzięki temu zwycięstwu w tej bitwie zakończyliśmy spór z Krzyżakami, zwyciężyliśmy z Krzyżakami. Władysław Jagiełło zmarł i zostawił Polskę w rękach swojego syna, też Władysława, o którym będziemy mówić Władysław Warneniczyk. Nie wiadomo, czy był to tak naprawdę syn Władysława, bo no tak jak mówiłam, miał tylko 10 lat w chwili jego śmierci i urodził się, kiedy Władysław miał już 60 lat. Więc trochę powątpiewa się o wierności żony Zofii dzisiaj, ale w każdym razie tron objął syn Władysław. Władysław Warneniczyk zmarł szybko, ale o tym będziemy już mówić w kolejnym podcaście. Nie będę Wam zdradzać całej historii, co działo się później i jak to się stało, że nazywamy Władysława Warneniczykiem. Ale to wszystko będzie w kolejnym podcaście, można powiedzieć w kolejnym odcinku o historii Polski, bo są to już tak naprawdę odcinki. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy lubicie historię i który moment w historii Was najbardziej interesuje. Jestem bardzo ciekawa. No i oczywiście dajcie mi znać, czy ten odcinek, czy ten podcast Wam się podobał i czy nauczyliście się czegoś nowego, czy może jednak wiedzieliście już to wszystko i wszystko było raczej oczywiste, ewidentne. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Pamiętajcie, że transkrypcje i ćwiczenia znajdziecie na Patreonie. Bardzo serdecznie Was tam zapraszam, bo nasza polska społeczność tam cały czas rośnie i jest mi bardzo, bardzo miło, że tak licznie się tam zapisujecie. Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy zapisują się na Patreona i wspierają ten polski projekt. Jest mi naprawdę bardzo miło z tego powodu i mam nadzieję, że będą chciały też inne, nowe osoby do nas dołączyć. Tak jak mówiłam, mamy spotkania online, na których poruszamy różne ciekawe tematy. Zawsze wstawiam temat, są pytania i potem jest dyskusja. Mamy grupę na WhatsAppie, czasem spotykamy się nawet na żywo, jeśli coś takiego zorganizujemy, kiedy jestem w Warszawie, bo nie zawsze jestem teraz w Warszawie. I co jeszcze mamy? Oczywiście transkrypcje, co jest bardzo ważne przy nauce z podcastów i ćwiczenia do wszystkich tych podcastów. No i czasem też ekstra podcasty, czasem ekstra filmiki. Ostatnio wstawiłam ekstra podcast o astronaucie, który zabiera ze sobą w kosmos pierogi. Nie wiem, czy słyszeliście już o tym, czy nie, ale jeśli nie, to na Patreonie właśnie jest ten podcast. Dziękuję jeszcze raz wszystkim z Patreona, ale dziękuję też wszystkim Wam. Bardzo, bardzo się cieszę, że tu byliście i czekam na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie o polubieniu i o zasubskrybowaniu tego kanału. Dziękuję Wam jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnych podcastach, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!